Twoje Radio London.
Był sobie maj, pachniało bezą, bez kofeinową, prawie jak raj. A szczęście czeka na nas tuż za progiem.
Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy. Porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć.
Bywa i tak, nieszczęścia chodzą gdzieś parami. Może to znak, serca nie porwiesz, gdy ze stali. Patrzę w oczy twe bezbronne, wydech i wdech, tyś mnie pokochał nieprzytomnie.
Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy. Porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć. Przestaniesz ze mną tańczyć.
Był sobie maj, pachniało bezą, bez kofeinową, prawie jak raj. A szczęście czeka na nas tuż za progiem.
Dzisiejsza piosenka na dzień dobry, Arbuzowy zachód słońca, to utwór śpiewany przez Magdę Beredę, która jest również współautorką słów i muzyki. W Twoim radiu słyszą ją Państwo po raz pierwszy. Drugą osobą związaną z arbuzowym zachodem słońca jest Piotr Rubik, znany kompozytor i producent muzyczny, a tu, jak wspomniałam, także współautor słów i muzyki. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 6 sierpnia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co znajdzie się w programie? Najpierw będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, traktująca ogólnie mówiąc o zdrowiu. Po niej tematem staną się napoje z kawą na czele, przy czym w końcowej części programu nastąpi przejście do piwa, które w nowożytnej Polsce, czyli od XVI wieku, było nie tylko napojem dorosłych, ale też lekarstwem oraz napojem dla dzieci. Wykorzystywano je także w kuchni, a jako napój było powszechniejsze i bardziej bezpieczne niż nieprzegotowana woda.
Ty-ba-dum-da, Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Sabina Jakubowska od lat jako dula towarzyszy kobietom przy porodach. Z wykształcenia jest archeologiem. Fascynuje ją historia lokalna, której poświęciła też doktorat. Jej debiutancka powieść dla młodzieży otrzymała nagrodę główną w konkursie Promotorzy debiutów. Akuszerki są jej pierwszą powieścią dla dorosłych czytelników. Zima 1885 roku. Podkrakowska wieś. Młodziutka Franciszka rodzi swoje pierwsze dziecko. W porodzie towarzyszy jej przybrana matka, znana w okolicy akuszerka. W tym samym czasie w pobliskim dworze również rodzi się dziecko. Franciszka zostaje zatrudniona jako jego mamka. Splot okoliczności sprawia, że zaczyna pomagać okolicznym kobietom w przyjściu na świat ich dzieci, a dzięki nieoczekiwanemu wsparciu zaczyna naukę w krakowskiej szkole położnych. Na początku jest zagubiona, lecz wkrótce zyskuje pewność siebie. Wraca z Krakowa do rodzinnej wsi, bogatsza w wiedzę o rodzeniu, która boleśnie zderza się z wiejską rzeczywistością, biedną i zabobonną. Wciąga ją wir namiętności i wielkiej historii. Akuszerki to inspirowana autentycznymi zapiskami prababki autorki monumentalna i porywająca opowieść o kobiecie, która obcowała z życiem i śmiercią, kochała, nienawidziła i niosła pomoc o każdej porze dnia i nocy. Także podczas wojennej zawieruchy. Posłuchajmy fragmentu z książki Sabiny Jakubowskiej zatytułowanej Akuszerki.
Nie śpi, oczy otwórz, huknęła na nią babka. Spać nie wolno, bo mi tu uśniesz na sen wieczny.
Akuszerka znów zmieniała pod nią przesiąknięte krwią szmaty, trącając ją naumyślnie szorstko.
Dalibyście spokój, nie mam siły, wyszeptała młoda matka. Rosół za chwilę będzie, to cię postawi na nogi.
Energiczny głos irytował i męczył. Dałaby teraz wszystko za chwilę snu. Gorączka wzmagała się. Szarówka zapadająca w izbie wskazywała, że dzień już się chyli ku nocy. Dziecko wciąż żyło. Regina Perkowa przypatrzyła mu się dokładnie raz jeszcze. Sprawdzała zacisk na pępowinie, obejrzała pępek, wytarła mokrą szmatką smułkę z pośladków chłopca, przewinęła powijaki. Próbowała przystawić Franciszce synka do piersi. Żadne z nich nie miało na to ochoty. Stale przerywana drzemka wyczerpała położnicę chyba bardziej niż sam poród.
Naści, jedz!
Rzekła babka, przykładając łyżkę do ust leżącej.
Nie mogę.
Wykrzywiła się tamta i uniosła słabą dłoń, by utrzeć tłustą kroplę z policzka.
To jest chłopak?
Spytała położnica.
Ano, chłopak.
Diabelec chciał go Dawidkiem na pochybel nazwać.
Nie może ci tego Dawidka zapomnieć.
Przecie ja nie, ja nic.
Wiem, on też wie.
Matko, po co wyście mnie za diabelca wydali?
Żeby cię ochronić, dziecino.
Przed grzechem, przed wstydem, przed ludzkim gadaniem?
Przed Dawidkiem, ale bardziej jeszcze przed tobą samą, zanim co durnego uczynisz. Nie pomnisz już, jaka byłaś ogłupiała przez tego karczmarzowego syna.
Ale czemu diabelcowi?
Znałam ja go niegdyś, miły był.
Wyście go miłowali, jak w tych baśniach?
Jak w baśniach, nie więcej jeszcze, ale i cóż z tego? Nie było dane. On był bez grosza, bez pola. Bracia moi odpędzili go, pobili, a mnie dali perce. Perkowe pole było blisko naszego, cały murg. Ale i tak wiele mi się nie dostało, bo jego krewni wydarli zapis dla siebie. a moi bracia też nie byli pierwsi do dzielenia się tą ziemią. Trudno się dzielić, jak nie ma co dzielić. Diabelec w końcu ożenił się z Kundą, dostał ją razem z tą chałupą. Ale dzieci im się nie chowały. Jedna tylko Kasia przeżyła. Wydałam cię za diabelca, gdy był już wdowcem podwójnym. Nie miałam dla ciebie wiele. A on chciał cię z tym, co miałaś. Myślałam, że dobrze ci z nim będzie, bo miły był w młodych latach. Franciszka głośno wzięła oddech. To wyście z nim za jedno, odrzekła znużonym głosem Regina. Z nim, nie z nim, za jedno. Za jedno, cicho powtórzyła Franciszka. Bo też i wcale miły dla mnie nie był. Cisza. Pewnie znów się pieklić będzie, gdy wróci, a dzieciaka obaczy. A co by miał od razu wracać? Do karczmy pójdzie. Odpocznij nieco. Pić dajcie. Oho, gorączkę masz większą. Matko, prawda to jest o tym utopieniu? Cisza. Matko, czy ja mogę to pamiętać? Nieważne, co możesz pamiętać, ino czy chcesz. Ale jak to było? Powiedzcie. Może ja zemrę niedługo. Niechże wiem. Cisza. Regina Perkowa westchnęła ciężko. Gorączkę masz. Godzina za godziną mijała. Franciszka przestała krwawić, ale życie z niej uchodziło razem z gorącym potem. Dreszcze nią wstrząsały. Zimno wkręcało się w stopy. Babka zdawała się spać, cicho oddychała, tyłem oparta o kraj łóżka. Nagle bez uprzedzenia zerwała się z zydla bez jednego głosu, bez skrzypnięcia, nawet i dygając, jakby to nie ona, ale dama jakaś wielka, ukłon głęboki złożyła w stronę ściany, gdzie mrok był najgłębszy, gdzie blask od śnieżnej nocy nie padał nijaki. Witajcie, wasza łaskawość. Przemówiła babka cicho. Nie było odpowiedzi na to i Franciszka rozumiała, że teraz śni i sen to tylko, że matka jej gada dwornie do ściany. Oto jedno życie proszę, wasza łaskawość, o wasze błogosławieństwo. Cisza w ciemności, ciemność w ciszy i tylko głos matki, które... To mniejsze życie se weźcie, wasza łaskawość, ja proszę za moją Francysię. Franciszka wpatrywała się w mrok, wytężała wzrok do bólu i w tej nieruchomej ciemności nagle ujrzała. Na jedną, jedyną chwilę, ale majak ten zaraz zniknął wobec ruchu, jaki uczyniła Perkowa, dygając znów i z wielkim uszanowaniem pokłon składając ponowny. A potem otwarła drzwi, przetrzymała trochę. Powiew zimna wtargnął do izby. Franciszka zatelepał ostatni mocny dreszcz i wtedy jakby ktoś lodowatą dłoń do czoła jej przyłożył i zabrał gorączkę. Regina powoli zawarła drzwi i podeszła cicho do łóżka. Dotknęła główki dziecka i westchnęła. Taki po wszystkim, nie dycha, powiedziała sama do siebie i powolnym ruchem zdjęła zawiniątko, przeżegnała je i ułożyła na klepisku pod łóżkiem. Matko, z kim wyście gadali? Spytała Franciszka nie swoim głosem. Słyszałaś to? A ze śmiercią, odrzekła stara po prostu. Niezwyczajne koneksje macie. Niezwyczajne, potwierdziła. A nie gadaj o tym nikomu, choćby cię pławiono w smole. Tak jak prababkę waszej babki? Ośmieliła się zapytać Franciszka. Ano tak. Jej też było tak na jak mnie, Regina Perkowa. Pani ze dworu ją oskarżyła o czary, a razem z nią Reginę Białą, Kubalinę, Kozubkę, Salinę, Kantorczynę i Szewcową. Że mleko odbierały dworskim krowom. Odbył się sąd. To był rok 1698. Pławili je w Czarcieńcu, a potem w Smole. Posypywali pierzem i przegnali przez wieś. Pozwolili wrócić, bo na końcu trzeba zapłacić grzywnę, ale przeżyły, bo pani dziedziczka była dobrą chrześcijanką i im wybaczyła. Jakby były niewinne, to by przecie utonęły. Prychnęła nieodmiennie w tym momencie. Franciszka już może i tysięczny raz wsłuchiwała się w słowa tej ponurej baśni, którą matka opowiadała jej i siostrze w długie zimowe wieczory, gdy akurat była w domu. Opowieść dawała jej poczucie bezpieczeństwa, bo oznaczała wieczór, kiedy matka była z nimi. Ale częściej jej nie było. W jadownikach rodziło się dużo dzieci. To już teraz mi powiedzcie, poprosiła młoda kobieta, bo wy wiecie, czemu dziecię moje umarło, czemu wodę miało w głowie. To przez moje utopienie. Tyś utopiona nie była. Pamiętam wodę zieloną, nie wiem, ino, kiedy to się stało. A, niech ci już będzie. To się stało wtedy, gdyś była dzieckiem w łonie matki. Ale nie moim. Przy tych słowach Franciszka poczuła, że jej serce przeszywa kłujący ból, ale nie drgnęła, bojąc się głośniejszym oddechem przerwać, żeby ta tajemnica wreszcie wyszła na jaw. Żeby się uwolniła, urodziła, choćby i w bólu, Regina Perkowa mówiła. Wszystko się zaczęło, gdy przeciwnie do Bożego porządku poumierały wszystkie moje dzieci z Perką. I wreszcie stary Perka, a długo chorował wcześniej. Był rok 1867, a ja miałam roków 37. Zostałam wdową, z brzuchem. Ludzie nie wierzyli, że to dziecko jest Perkowe. Baby we wsi się na mnie zmówiły, obgadały, oczerniły, bo się wszystkie bały, że to właśnie ich chłop dziecko mi zrychtował. Zgorszenie zobaczyli, akurat u mnie. Ukarać mnie chcieli dla przykładu, ze złości. Nie miał mnie kto bronić. Przypomnieli nagle, że ja jestem Regina Perkowa, tak jak moja praprababka. Samo to imię już znaczyło czarownica. Taka, co to chłopów opętuje. W całej wsi aż huczało. A przecie ja nie musiałam tych chłopów czarować. Sami do mnie leźli jak pszczoły do kwiatu. Plebanowi ktoś powiedział, że nie wiadomo, czyje dziecko noszę. Że pół wsi w tym sprawę ma. Pleban młody był, całkiem nowy i nieobyty i nie wiedział, gdzie jest prawda. Stary proboszcz Borkowski znał mnie od dziecka, ale co z tego? Już mu było wszystko jedno. Już się wyprowadzał na nową parafię, za Bochnię, i nie chciał mi pomóc. Bo osobliwie miał wstręt do czarownic po tej sprawie z Kaśką Niedźwiedzionką 4 lata wcześniej. Była wiosna, przyleciały bociany, rodziłam Hankę i byłam sama w słabości mojej. Nawet nie było komu zanieść jej do chrztu. Ledwą wstała, ledwą sił nabrała, żeby se naciągnąć wody ze studni i coś przecie ugotować. Przyszli po mnie. Spod tej studni mnie zabrali. Do Olchy mnie przywiązali koło nowego cmentarza. A śmiali się i od czarownic wyzywali. Stałam. Długo stałam. Cycki pęknąć z bólu chciały, już od mleka koszula mokra była, a oni gapili się na te moje cycki i gęby rozdziawiali. Oni wszyscy, cała wieś, bez prawdziwego sądu, sąd nade mną uczynili. Jako i nad dziewką kuchenną, Rozalką ze dworu, która takoż brzemienna była. Tyle, że do niej nie pół wsi zachodziło, a jeden ważny. bo sam pan ze dworu. Stara pani, matka pana, nagadała na nas, co jej ślina na język przyniosła. Taka wielka dama, a taka głupia. Ledwo co syna bogato ożeniła, on wolał dziewkę kuchenną. I dziewka kuchenna miała za to zapłacić. Pana w tym dniu we wsi nie było, razem z wójtem pojechał z jakąś sprawą do dziedzica, co u niego dzierżawił. A pleban znów do wojnicza. Było w tym dniu bezprawie, tak jakby się wszyscy radni wiejscy po kątach pochowali. Ludzie robili, co chcieli. Wytarzali nas w błocie dla śmiechu próżnego, dla wstydu i cieszyć się kazali, że nie w smole. Przez wieś nas pognali prosto do Czarcieńca. Wiosna była, zielono. Wody bajora stały rzęsą oblepione, tatarakiem okolone. Skurcz mnie złapał, na dno szłam prosto, ale spódnice wodą nabrzmiały, wypłynęłam. Nie wiedziałam, co będzie dalej. Tyle złości w nich było, a uciechy z cudzego cierpienia? Ale pan skądś nadjechał i rzekł ludziom, że to już nie średniowiecze i sądów takich czynić nie przystoi, ani w czarownice wierzyć. Co innego rozpustnym babom pokazać, gdzie ich miejsce, dla wzrastania moralności i obyczajności u ludu. A co innego samosądy i zabójstwo, bo to podlega pod kryminał. Ze mną sprawa była zakończona. Zipałam se na brzegu, szczękając zębami, a Rozalka nie wypłynęła. Widać, brzuch ją głębiej ciągnął. Postali ludzie zatem popatrzyli. Nikt nie chciał leść w wodę. Bali się Czarcieńca. Uradzili, że topielice wyciągną później, jak wypłynie. I poszli. Każdy do swojej roboty. A panu powiedzieli, że nikt do tego ręki nie przyłożył. Postradała rozum i w wodę uciekła. Leżałam nad stawem bez sił i sama nie wiedziałam, czy mam się modlić, dziękować Panu Bogu za uratowanie życia, czy też pomstować skarania boskiego dla tych ludzi nieczułych, zakłamanych, dla tego pana młodego, a prześmiewczego, o obyczajność ludu dbałego, a brzuchy czyniącego pannom kuchennym. I wtedy wypłynęła Rozalka, trzymając się tataraków. Rodziła. Przechowała się pod tą wodą tak długo, wychylając się tylko przez trzciny dla zaczerpnięcia tchu, dopóki ciszy nie usłyszała. A wszystko po to, by dziecko uratować przed zawiścią ludzką. I stało się tak, że to ja na świat to dziecię przyjęłam w wodach Czarcieńca, z dala od oczu ludzkich. A potem siadłam w krzakach i własnym mlekiem wykarmiłam, chcąc swoim bolącym cyckom ulżyć. Tyś jest dzieckiem owym. A gdy Rozalka umierała, osuwając się w szuwary, była taka cisza, jakby nas odgradzały od świata wszystkie te dawne, pławione tu czarownice. I w tej ciszy zobaczyłam śmierć, po raz pierwszy twarzą w twarz. I łaskawość mieli dla mnie dobre słowo, swoje przyrzeczenie, błogosławieństwo, życie za życie. Raz ino mogłam poprosić. Lata mijały, a ja daru swego nie wykorzystałam, tego błogosławieństwa, śmierci. I teraz padło ono na ciebie, Franciszko. Był to fragment z powieści Sabiny Jakubowskiej zatytułowanej Akuszerki. Powieści Sabiny Jakubowskiej Akuszerki niestety nie ma w naszej londońskiej bibliotece publicznej, ale można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną, czyli Interlibrary Loan, wybierając tę opcję ze strony internetowej biblioteki, dzwoniąc pod główny numer 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
zdanie to nadzieja, że spotkamy się za chwilę, a może dwie. Lecz bywa, że zerwany most oddala to spotkanie, droga na wprost. Serca nam buzują jak radary dwa, nic nam drogi nie zmyli, ani noc i mgła. Świat jest wtedy mały jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Bywa też tak, że życie złe przydzieli nam dwie role, odmienne dwie. Ja jestem noc, ty jesteś dzień. Tak trudno nam się spotkać, choć ja twój cień. Serca nam buzują jak radary dwa, nic nam drogi nie zmyli, ani noc i mgła. Świat jest wtedy mały jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Gdy wicher zły ślad myli nam, my mamy dobrą mapę serca tam. Niestraszny sztorm piaskowych burz, ani wyniosłe fale ogromnych mórz. Serca nam buzują jak radary dwa, nic nam drogi nie zmyli, ani noc i mgła. Świat jest wtedy mały jak rozstania łza. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna.
Takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
To my, to my. Kto tak pięknie gra, kto tak pięknie gra.
Tu, twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.